Witam serdecznie po godzinie 22. Jak co czwartek, Iwona Kosior przed mikrofonem. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Mysiak. Dzisiaj temat, który gościł już na naszej antenie i w ramach audycji Cisza w Eterze, gościł parę miesięcy temu, dokładnie w lutym. I gościł też nasz dzisiejszy rozmówca, o którym wspomnę za chwilę, ale najpierw tytułem wstępu. Znowu na tapecie jest projekt, rządowy projekt Za życiem, kompleksowe wsparcie dla między innymi rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, ale nie tylko. Bardzo kompleksowy projekt, o którym usłyszeliśmy pierwszy raz w 2016 roku. W momencie, kiedy pierwszy raz od dawna wróciła debata dotycząca kwestii aborcji. Sejm odrzucił wtedy projekt obywatelski ustawy bezwzględnie zakazujący przerywania ciąży i wtedy rząd zapowiedział, że wprowadzi mechanizmy wspierające rodziny, w którym ma urodzić się dziecko z niepełnosprawnością. O ustawie usłyszeliśmy po raz kolejny w październiku ubiegłego roku, kiedy doszło do kolejnej publicznej dyskusji dotyczącej kwestii przerywania ciąży i do zaostrzenia poprzedniej ustawy aborcyjnej. Wtedy rząd obiecał poszerzenie trwającego już od wtedy 4 lat projektu Za życiem. O tym, co zmieniło się od października 2020 roku i o tym, czy program funkcjonuje tak, jak zakładano na początku, porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, którym jest dr Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Senioralnej, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw polityki społecznej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Nie bez powodu poruszamy akurat teraz tę kwestię. Temat programu Za życiem powraca, ponieważ po pierwsze mamy kolejne protesty społeczne dotyczące zaostrzenia ustawy aborcyjnej. O samych protestach rozmawiać dzisiaj bezpośrednio nie będziemy, ale wracamy do tematu programu Za życiem, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli opublikowała ostatnio raport, w którym, mówiąc kolokwialnie, nie zostawia trochę suchej nitki nad tym raportem. Raport, który wykazuje, że pomimo 5 lat od zapowiedzi wprowadzenia tego programu, nie wszystko udało się zrealizować. Zacznijmy jednak może od wytłumaczenia naszym słuchaczom, jaką pomoc zakłada program Za życiem.
Otóż program Za życiem, taki, tak jak pani redaktor powiedziała, bardzo kompleksowy program, właśnie zakłada pomoc w kilku obszarach priorytetowych. W każdym z tych obszarów jest też bardzo dużo różnych celów, rozwiązań, które miały być też w toku realizacji kilkuletniej programu wdrażane powoli w życie. Częściowo też miały one jakby być wprowadzane do powszechnie obowiązującego prawa wraz ze zmianą ustaw, co częściowo rzeczywiście nastąpiło, częściowo nie, ale zasadniczo można powiedzieć, że no były to takie kilka, bodajże 5 obszarów priorytetowych. Pierwszy obszar dotyczył wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, w szczególności w przypadku, kiedy mamy do czynienia z ciążą powikłaną. Drugi obszar dotyczył bardziej wspomagania rozwoju dziecka, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, w pierwszych miesiącach i też latach życia oraz rodziny tych dzieci. Później następny taki priorytet bardziej dotyczył usług wspierających, rehabilitacyjnych i one już, jeśli chodzi o te działania w trzecim priorytecie związane z opieką wytchnieniową czy rozwojem na przykład sieci środowiskowych domów samopomocy, no to czy wspieranie też aktywizacji zawodowej rodzin osób z niepełnosprawnościami, to tutaj już to było jakby rozciągnięte na różne fazy życia osoby z niepełnosprawnością. Więc tutaj już jakby w tym trzecim priorytecie troszeczkę wychodzimy trochę dalej względem tego jakby pierwotnego kontekstu związanego właśnie z rodzeniem się dzieci czy z niepełnosprawnościami, czy ciężko chorych. No jeszcze był tam czwarty priorytet związany ze wsparciem mieszkaniowym dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. No i piąty priorytet dotyczył takich pozostałych instrumentów. Więc tutaj można powiedzieć, że mimo że rzeczywiście sam program jakby powstał trochę w kontekście tych protestów, tych marszy czarnych parasolek i tej ówczesnej dyskusji o prawie aborcyjnym, to zakres programu istotnie jakby został rozszerzony względem tego punktu wyjścia. I co zresztą też zostało, pamiętam, pierwotnie przez część środowiska tak pozytywnie przyjęte jako taka pierwsza próba bardziej kompleksowego i międzyresortowego czy ponadresortowego spojrzenia na te problemy rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z dziećmi niepełnosprawnymi, tak jakby głęboko niepełnosprawnymi, bo to głównie ta grupa, czy ten obszar niepełnosprawności jest tutaj jakby gdzieś szczególnie w centrum uwagi, jeśli chodzi akurat o ten program. Tutaj warto też powiedzieć, że częściowo to te wszystkie działania, one się odnoszą trochę do tego, co jest bardziej w domenie jednak służby zdrowia, medycyny, nauk medycznych, a częściowo gdzieś tam pozostajemy w obszarze polityki społecznej, Ministerstwa Polityki Społecznej, więc tutaj widać tą między czy ponadresortowość. I tak jak wspominałem, no w każdym z tych obszarów priorytetowych było przewidziane szereg różnych rozwiązań i to, co też pokazał ten wspomniany przez panią redaktor raport NIK, też pokazuje, że jakby bardzo trudno jest jakby tak jednoznacznie ocenić całość, ponieważ w różnych priorytetach czy w różnych obszarach ten proces jakby posuwania do przodu założonych zmian też postępuje w różnym stopniu. I o ile są pewne działania, które NIK ocenił zasadniczo pozytywnie, tam chodziło na przykład o rozwój tych banków mleka dla młodych matek, to tutaj faktycznie tutaj jest istotny wzrost w paru innych instrumentach również, chociaż są pewne obszary, które ewidentnie nie zadziałały, a są też takie, w których rzeczywiście coś tam się zaczęło dziać, ale na przykład stopień realizacji czy poziom dostępności pewnych rozwiązań, które wraz z programem Za życiem zaczęły być używane, czy zaczęły powstawać pewne instytucje, no jest niewystarczający. Na przykład miały powstać takie ośrodki rehabilitacyjno-koordynacyjno, chyba opiekuńcze bodajże, takie placówki, które miały też koordynować na poziomie regionalnym różne właśnie działania, głównie w zakresie takiego wczesnego wspomagania i też rehabilitacji. No i okazało się, że one nie wszędzie powstały, czy powstało ich mniej niż pierwotnie założono. Podobnie jest też z placówkami czy z instytucjami, które świadczą usługi opieki, takiej perinatalnej opieki hospicyjnej i paliatywnej. Tutaj rzeczywiście też istotnie mniej tych form powstało niż było założone i w niektórych bodajże w czterech, w świetle tego raportu NIK wynika, że w czterech województwach w ogóle nie ma tego typu usług. I tak w zasadzie możemy o bardzo wielu tych elementach programu powiedzieć właśnie w ten sposób, to znaczy nie tak zero-jedynkowo, że one dobrze działają albo że w ogóle nie działają, tylko że są stosowane, ale na przykład w niewystarczającym zakresie w skali kraju. Tutaj jeszcze może tak dla porządku dodam, że sam ten raport NIK, on wprawdzie teraz się ukazał i jakoś się też wpisał w tą jakby na nowo dyskusję, która też odżyła na ten temat. Natomiast on sam okres kontroli, który obejmował, to jest od początku funkcjonowania programu do połowy 2022 roku. A więc sam jakby raport, czy same te wyniki kontroli wprost, bezpośrednio nie mówią o tym, co się wydarzyło przez ostatni rok, a więc od tego czasu, kiedy prawo od tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, chociaż wyraźnie tam w komunikacie NIK jest stwierdzone, że od czasu oddziaływania tego wyroku ta waga programu jakby jeszcze jest jeszcze większa niż była, chociaż i wcześniej. No, powinna mieć duże znaczenie.
No, warto zaznaczyć, że przypomnieć, że ostatnie zaostrzenie prawa aborcyjnego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z jesieni ubiegłego roku wprowadził taką zmianę, że legalnej aborcji w Polsce nie można stosować w przypadku wykrycia zmian nieprawidłowości w rozwoju płodu, czyli to jest ten jeden wskaźnik, jeden czynnik, który wcześniej był brany pod uwagę, jeden z trzech warunków, ten warunek został ograniczony, a warto wspomnieć w tej sytuacji, że około 95% legalnych aborcji dokonywanych przed jesienią 2020 roku dotyczyło właśnie tego typu kwestii, czyli to nie były kwestie zagrożenia życia matki, nie były kwestie poczęcia dziecka w wyniku gwałtu, ale kwestie dotyczące wykrycia nieprawidłowości w rozwoju płodu, które mogą wskazywać na to, że dziecko urodzi się niepełnosprawne bądź nie przeżyje ciąży. To są bardzo trudne przypadki. Nie będziemy dzisiaj ich oceniać wagi tego, jak patową jest sytuacją. Kwestia dyskusji chociażby o samej aborcji i decydowania o tym, kiedy aborcja powinna kobietom przysługiwać, a kiedy nie. Ale chodzi mi tutaj o zobrazowanie jakby wagi samego też programu Za życiem. Program Za życiem, który dotyczy właśnie w bardzo dużej mierze tych aborcji, które stały się w Polsce nielegalne. Program, który ma właśnie kompleksowo wspierać rodziny w powoływaniu na świat dzieci z bardzo ostrymi wadami i niepełnosprawnościami i ma pomagać utrzymywać te dzieci przy życiu i wychowywać. Czyli z jednej strony wsparcie zarówno medyczne, jak i także psychologiczne. I dlatego tym tematem się dzisiaj zajmujemy i przyglądamy się temu programowi. Może na początek skupmy się na tym, żeby trochę odciążyć powagę tej całej sytuacji i zanim przejdziemy do rozmowy na temat tego, co nie funkcjonuje odpowiednio i dlaczego nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Co od 2017 roku, odkąd została rozpoczęta kontrola NIK, udało się zrealizować i co można nazwać sukcesem tego programu?
Są pewne jakby takie instrumenty, które od tego czasu faktycznie zaczęły działać i które po raz pierwszy pojawiły się w polskiej polityce publicznej właśnie za sprawą programu Za życiem. Na przykład myślę tutaj chociażby o programie Opieka wytchnieniowa, które od dawna było postulowane jako coś, co jest rzeczywiście bardzo potrzebne, żeby w tych przynajmniej określonym czasie w ciągu roku odciążyć opiekunów w tej roli opiekuńczo czy opiekuńczo-wychowawczej. I zwłaszcza w takich sytuacjach, jak opiekun na przykład musi trafić do szpitala, czy z różnych powodów nie jest obecny przy dziecku z niepełnosprawnością, które tej opieki wymaga, lub przy innej osobie zależnej od opieki. Tutaj ta opieka wytchnieniowa faktycznie to jest coś, co jeszcze parę lat temu jakby w ogóle nie istniała na większą skalę. Oczywiście były gdzieś tam próby pozarządowo czy lokalnie tworzenia takich usług czy zaspokajania tego typu potrzeb, ale to dopiero program Opieka Wytchnieniowa zapowiedział taki instrument, chociaż trzeba też powiedzieć, że dopiero on jakby ruszył w 2019 roku, a więc i też nie wiadomo, czy ruszyłby, gdyby nie protesty, które miały tak zwany protest okupacyjny w Sejmie. Wtedy w jego wyniku powołano tak zwany Fundusz Solidarnościowy działający do dziś, w ramach którego jest kilka kilka takich jakby programów celowych i część z tych programów, jak opieka wytchnieniowa, bodajże też, nie jestem pewien, czy w samym programie Za życiem było też mowa o asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej, wydaje mi się, że tak. Więc jakby część tych programów, które w ramach tego funduszu działa od tych paru lat, jakby korespondowało z tym, co zostało zapisane w tej uchwale z końca 2016 roku, powołującej program Za życiem właśnie do życia. Więc tutaj chociaż też można powiedzieć, że te programy, jak chociażby wspomniana opieka wytchnieniowa, no bo jakby program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej troszeczkę dotyczy też jakby innych zagadnień, natomiast ta opieka wytchnieniowa, no już tak nawet w ścisłym sensie jakby koresponduje z tymi ramami programu Za życiem, no to tutaj one też działają na dość ograniczoną skalę. To jest program konkursowy, to jest kilkadziesiąt milionów złotych na cały kraj. Część gmin korzysta, część nie korzysta. No z każdym rokiem niby jest lepiej pod tym względem, ale tutaj to cały czas nie mówimy o takich instrumentach, które by były jakby powszechnie dostępne i to w jakiejś większej skali. Zresztą to też warto zwrócić w ogóle na to uwagę, że część tych też tych innych instytucji, które program Za życiem wprowadził, że nieraz nawet jeśli gdzieś funkcjonuje pewna forma pomocy przewidziana w programie, to często w bardzo niewielkim wymiarze, na przykład godzinowym czy niewielkiej skali, więc ja bym powiedział, że taki, bo oprócz tego, co oprócz tych jakby szczegółowych problemów związanych z funkcjonowaniem konkretnych rozwiązań, które w tym programie, których jest mnóstwo, to można też, ten raport jakby uchwycił parę takich jakby generaliów, generalnych problemów nie tyle z samym programem, co ze sposobem zarządzania tym programem, czy realizacją tego programu. Między innymi tam zarzucono, że podmioty odpowiedzialne za taką ewaluację i monitoring i też nadzór tego programu, myślę tutaj o Ministerstwie Zdrowia, też o Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ale także wojewodów, no niewystarczającym stopniu się jakby wywiązali z takiego nadzoru, ale także samo zbieranie danych na temat tego, jak lokalnie, czy jak w poszczególnych aspektach programu to działa, też było takie no, niesatysfakcjonujące, niekompletne, więc tak naprawdę mimo, że mamy dosyć rozległy raport pokontrolny, o wielu rzeczach, o wielu aspektach nie jesteśmy w stanie tak bardzo dokładnie powiedzieć w oparciu o tą wiedzę, którą się udało zgromadzić. Także na poziomie, nie wiem, diagnostyki potrzeb lokalnie, to bardzo często, no, wprawdzie te instrumenty jakoś tam wprowadzano, ale nie diagnozowano za dokładnego zapotrzebowania na poziomie lokalnym, więc tutaj jest też no, pewna obawa, że to czasami się rozmijało z potrzebami. No i też te takie działania o charakterze informacyjno-koordynacyjnym, że na przykład nie powstała taka centralna platforma internetowa, w której by była wiedza o dostępnych formach wsparcia, o dostępnych placówkach, o zasadach korzystania z tego. Wprawdzie powstał tam cyfrowy informator, natomiast taki pewien portal czy jakaś inna platforma internetowa, która by w łatwy sposób pozwalała tym potencjalnie zainteresowanym sięgnąć po tą wiedzę o pomocy, no to tutaj tego zabrakło. Także jest takich kilka jakby elementów, powiedziałbym, wykraczających poza ocenę poszczególnych instrumentów i to, że pewne instrumenty na przykład były w bardzo ograniczonym stopniu wykorzystywane w świetle wyników tej kontroli też wynikało z tego, że po prostu część rodzin nie wiedziała o pewnych uprawnieniach, które im przysługują lub nie decydowała się o to aplikować, albo też na przykład przedstawiciele służb medycznych, które się opiekowały tą matką, w której urodziło się dziecko z wadą letalną albo z jakąś taką ciężką niepełnosprawnością, też nie zawsze informowali te pacjentki o możliwościach wsparcia. Tutaj program także zakładał, co też budziło jakby pewne kontrowersje, czy to jest jakby dobrze dobrze przypisane na funkcja, żeby asystenci rodziny po prostu przejmowali tą taką funkcję wspierającą w poruszaniu się tych rodzin po całym tym złożonym systemie wsparcia. No i tutaj raport NIK dosyć krytycznie ocenia skalę realizacji tego elementu, że tych asystentów było za mało, że przeszkolenie ich też nie zawsze było wystarczające, to zainteresowanie tą formą wsparcia też było ograniczone. Zresztą ja wtedy, kiedy ten program wchodził w życie, miałem właśnie też wątpliwości, czy to jest dobre, żeby właśnie asystenci rodziny, czyli taka instytucja, która już istnieje w naszym porządku prawnym od dawna, ale istnieje w ogóle na gruncie innych przepisów, mianowicie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, i raczej jest dedykowana wsparciu takich osób, rodzin, gdzie pojawia się jakaś dysfunkcja związana, nie wiem, z problemami wychowawczo-opiekuńczymi, czy z jakąś przemocą, czy z jakąś sytuacją kryzysową, więc tu była wątpliwość, czy przypisanie przedstawicieli tych instytucji do obszaru niepełnosprawności, która jednak ma trochę inne, jakby w innej sieci instytucji się porusza, czy to jest dobry pomysł. I tak jak czytałem ostatnie wywiady z panem ministrem Wdówikiem, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, to z nich wynika, że rozważane jest pewne przesunięcie, żeby to nie do końca może asystenci rodziny, a którzy jednak działają głównie w tych strukturach pomocy społecznej, a bardziej to powiązać z jakimiś pracownikami związanymi z tymi centrami rehabilitacyjno-koordynacyjnymi. No więc tutaj właśnie, bo to może warto powiedzieć o tym, że od tego czasu tego wyroku Trybunału i też od czasu, powiedzmy, zakończenia tej kontroli NIK, no to przez ten ostatni rok też coś się działo, chociaż dotychczas nie przedstawiono jakiejś takiej wyrazistej reformy tego programu, mimo że takie zapowiedzi wówczas padły i ze strony różnych przedstawicieli władzy. No i wtedy był taki argument, no poniekąd słuszny, czy dający się zrozumieć, no że rząd nie chce jakby na fali takich emocji i tak pospiesznie przygotowywać nowych regulacji, tylko że to wymaga przemyślenia, zdiagnozowania. No tym niemniej, no minął już rok od tamtego czasu i dobrze by było, żeby jakiś ten proces przygotowywania chociażby projektów czy koncepcji jednak no, wydał jakieś owoce. Na razie no, wiemy chociażby z wypowiedzi pana ministra Wdówika, w jakim kierunku tutaj zmierza myślenie o dalszych zmianach, ale no, ten czas jakby cały czas no to upływa i rzeczywiście z punktu widzenia tych osób, które są dotknięte tego typu bezpośrednio no, dramatycznymi nieraz sytuacjami, czy niemal zawsze dramatycznymi sytuacjami, no to no, rodzi się takie poczucie, że nawet jeśli jakieś tam zmiany są przygotowywane, no to oni jakby nie czują tego we własnym doświadczeniu i tak nie ma na razie takiego poczucia, że zmiany albo już weszły w życie, albo lada moment zostaną przedstawione. Na razie to jest takie bardzo mgliście zarysowane, mimo że minął ponad rok od tego czasu.
I właśnie wspominamy o programie Za życiem nie tylko my w naszej audycji, ale to hasło, nazwa tego programu pojawiła się znowu w bardzo niekorzystnych okolicznościach i tym bardziej można byłoby oczekiwać sprawozdania z tego ostatniego roku jako przeciwwaga dla raportu NIK albo po prostu jako uzupełnienie raportu NIK, które także pomogłoby skonfrontować to, czy postępy te oczekiwane przede wszystkim przez odbiorców programu postępy są. Tutaj w pytaniu o to, co udało się wprowadzić, co okazało się no, największym sukcesem, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego programu, jednak w odpowiedź wdarły się też kwestie takie, które wymagałyby przedyskutowania i jednak wymagałyby być może zmiany. Ale szerzej o tym porozmawiamy za chwilę.